Radio Kraków.
No i jesteśmy, tak jak mówiłam, Gosia Płysa zdążyła tutaj do nas do studia w trakcie tego utworu, który trwał 2 minuty 55 sekund.
Tak, zapamiętałam tę długość. No ale nie dziwimy się temu, że czasem się obsuwa pojawia, no bo Kraków jest jaki jest, nie będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Tematem spotkania jest festiwal Unsound, edycja 20. Rok 2000, tak, okrągła edycja.
Jezus.
Ej, może to jest dobry moment, żeby wrócić do poprzednich edycji i opowiedzieć słuchaczom, którzy, nie wiem, czy są słuchacze, którzy Unsoundu nie znają, ale gdyby tacy gdzieś tam po drugiej stronie byli, to może cofnijmy się do pierwszej edycji Unsoundu.
No nie wiem, mnie to jeszcze wtedy nie było na świecie, więc nie, no żartuję sobie oczywiście, ale no oczywiście nie byłam związana, znaczy może nie oczywiście, ale nie byłam związana z Unsoundem od pierwszej edycji, tylko dopiero chyba od czwartej, to jest moja 16. Sweet 16, a nie 20. Natomiast no, Unsound był w Krakowie już założony przez dyrektora artystycznego festiwalu do dnia dzisiejszego Mata Schulza i też wiele innych osób, które było związane wtedy z festiwalem. To była bardzo luźna, undergroundowa inicjatywa. To nie był czas, kiedy co tydzień odbywał się w Krakowie inny festiwal. To było długo zanim swoją popularność miały festiwale jak OFF, Open Air czy inne. Nawet nie wiem chyba w sumie, czy były wtedy jeszcze. To był taki czas, kiedy ta festiwalizacja tak nie postępowała, a w Krakowie się schodziło do pieczar na koncerty. I w sumie stąd jakby wziął się Unsound z tych krakowskich pieczar, klubów. I do dziś jest z nimi trochę związany i jakby lubimy utrzymywać to połączenie z lokalną sceną, miejscami, które jeszcze działają, ale wtedy to głównie na tym się opierał festiwal. Nie było muzyki elektronicznej typu techno na tyle, czy nawet w ogóle jakby taka eksperymentalna elektronika, jakby były miejsca, gdzie odbywały się koncerty, czy Akademia Muzyczna, czy Klub Re, ale, czy Alchemia, ale nie było to na tyle jakby, no nie było tych artystów tyle, ten obieg artystyczny nie był na tyle aktywny. Wydaje mi się, że bardzo dużo zmieniło się nie tylko jakby w samym mieście i w kontekście festiwali od tego czasu, no ale w ogóle w branży muzycznej jakby mamy na pewno do czynienia bardziej z nadmiarem opcji niż niedomiarem, a to był w sumie punkt wyjścia do stworzenia festiwalu wtedy.
Ja pamiętam, że kiedyś na zapleczu klubu Re wygrzebaliśmy taki bardzo, bardzo stary, nie z pierwszej edycji na pewno, ale z którejś z pierwszych edycji, plakat festiwalu Unsound, bo faktycznie ten klub Re od początku gdzieś przewijał się wokół Unsoundu. Też chciałam cię zapytać, częściowo już odpowiedziałaś na to pytanie, że te miejsca pod ziemią, z których chyba Kraków słynie, to jest coś, co zostało z wami do dzisiaj, ale co jeszcze z tych jakby pierwotnych założeń festiwalu Unsound do dzisiaj pojawia się w jakiejś takiej myśli przewodniej tego festiwalu?
No poza osobami pionierów Unsoundu,
tak,
czyli poza Matem jeszcze Grzesiek Kwiecień, który też był związany z klubem Re przez lata i tam robił masę koncertów. No poza tym przede wszystkim nie zmieniła się chyba ta chęć zaskakiwania, przywożenia nowych osób do Krakowa, artystów, artystek, którzy reprezentują bardzo różne i bardzo takie nowatorskie, nieoczywiste podejście do muzyki. I tutaj jakby ta myśl przewodnia wydaje mi się, że z roku na rok jakby zostaje taka sama, ta chęć eksperymentu, chęć zaskakiwania, łączenia też ludzi, bo pomimo, że jakby no Unsound teraz jest dość znaną już marką, a wtedy nie był, to od początku i też chyba to jest część tego sukcesu, powiedzmy, wizerunkowego, od początku stawialiśmy na to, żeby być obecnymi w regionie, żeby też nie być tylko festiwalem związanym stricte z jednym miastem, tylko być takim festiwalem podróżującym, mobilnym, który też w ramach swojej myśli kuratorskiej ma to do siebie, że szuka nowych powiązań, ale też powiązań w innych przestrzeniach, z innymi ludźmi, z innymi organizacjami. więc już w 2005 podróżował po Polsce i to był taki pierwszy jeszcze festiwal, w którym tylko uczestniczyłam. Wtedy odbywał się też w Bytomiu, Łodzi, w różnych, chociaż nie wiem, czy w Bytomiu się w końcu odbył. Wiem, że był zaplanowany, ale tam chyba coś się stało i chyba cały nie doszedł do skutku. No ale podróżował po Polsce też, był w Warszawie, Poznaniu, innych miejscach, a w rok później też jako część takiego większego projektu już podróżował po Europie Centralnej i Wschodniej i mieliśmy taki, wspaniale to wspominam, właśnie ten taki objazdową edycję Unsoundu Across Borders, On Tour Across Borders, tak to się nazywało po angielsku, i jechaliśmy z Krakowa do Bratysławy, Pragi, Kijowa, Lwowa i Mińska. W Mińsku też swoją drogą, a sam to najwięcej chyba edycji tutaj w regionie było zorganizowanych w Mińsku i to był no, taki czas, kiedy łatwiej było może to zrobić. Też było to bardzo potrzebne i wiązało się z dużą świeżością tam na scenie i też wspomaganiem lokalnej białoruskiej sceny. Więc no jednocześnie właśnie będąc w tym regionie rozwijaliśmy edycję nowojorską, więc jakby to ta idea tego łączenia nieoczywistych centrów kultury była zawsze dla nas bardzo ważna i to, że właśnie, żeby zbliżać te sceny wschodnią, zachodnią, żeby trochę rozmywać te stare granice pomiędzy krajami i scenami.
To myślę, że w kontekście tego, co się aktualnie dzieje w polityce światowej, pytanie to musi paść, bo fantastyczna jest ta idea takiego festiwalu podróżującego, festiwalu w drodze, można powiedzieć, ale od dłuższego czasu, od lutego tego roku nasze oczy są zwrócone głównie za wschodnią naszą granicę. Ty wspomniałaś o tym, że Unsound również ma powiązania z tamtym rejonem Europy. Jak to będzie w tym roku wyglądało podczas edycji 2022? Czy ta scena wschodnia będzie faktycznie mocno reprezentowana na tegorocznej edycji festiwalu?
No zdecydowanie, jak sobie myślę w ogóle o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, w Rosji, w Białorusi, to są wszystko miejsca, w których byliśmy z festiwalem i odczuwam taki wielki żal przed myśląc o tym, że to, co robiliśmy tam w latach 2016-17, mieliśmy taką serię Dislocation, gdzie łącznie zorganizowaliśmy chyba 16 wydarzeń w naprawdę różnych peryferyjnych miejscach dawnego Związku Radzieckiego, od właśnie wspomnianych krajów przez Gruzję, Kirgistan, Tadżykistan, prowincje rosyjskie. Byliśmy w Murmańsku, Zansan, Władywostoku, Kazaniu i w Gruzji kilka razy zresztą. Więc teraz wydaje mi się, że biorąc pod uwagę istniejące napięcie polityczne, no i realny konflikt, wojnę, to oczywiście nie byłoby to możliwe. I tym bardziej jest mi smutno, jak myślę o tych wszystkich ludziach, których tam spotkaliśmy, stamtąd, którzy naprawdę no, nie chcą tej wojny. Więc i mówię tu oczywiście o ukraińskiej stronie przede wszystkim, mówię też o wielu wspaniałych ludziach, których spotkałam z Kazania czy Murmańska. Więc są to naprawdę no, trudne momenty, kiedy trzeba jakby jasno opowiadać się po stronie ofiar, ale z drugiej strony też właśnie wiem i współczuję też tym, którzy są pośrednio no, ofiarami zbrodniczego reżimu. Natomiast jeśli chodzi o sam festiwal, to na pewno chcieliśmy i podkreślamy w programie obecność ukraińskich twórców. Pracujemy też blisko z kuratorami, organizatorami festiwalu Construction w Dnieprze. To też taka organiczna współpraca się nam w sumie wywiązała, bo oni są częścią naszej platformy takiego networku SHAPE, czyli organizacji zrzeszającej 16 różnych europejskich festiwali. Po raz pierwszy jest wśród nich też ukraiński festiwal. No i oni z oczywistych przyczyn nie mogli w czerwcu zorganizować swojego wydarzenia, więc my włączyliśmy trochę z ich pomysłów do naszego programu Efemery, czyli warszawskiego Unsoundu w czerwcu. No i też rozciągnęliśmy trochę tą współpracę na październik. Także pracujemy z nimi, też będą obecni w różnych dyskusjach w czasie Unsoundu, ale jeśli chodzi o samych artystów, no to wybraliśmy kilkanaście super osób z Ukrainy, których, no, których zaprosiliśmy do współtworzenia tegorocznego programu, do występów. Mogę wymienić te osoby, jeśli
to
chcecie.
To jest ten moment, tak. Gosia, wchodząc do studia, mówiła, że musi sobie trochę ściągawkę otworzyć, bo faktycznie każdego roku jest taka sytuacja, że tych artystów jest mnóstwo i to jest oczywiste, że nie można wszystkich zapomnieć, chociaż my wcześniej, kiedy gościłyśmy z Anią Prokop jeszcze na antenie w studiu Ansan, tutaj kuratorów Ansandu, to lubiliśmy taką klasówkę zrobić. I pozdrawiamy Łukasza Warnę-Wiesławskiego, który całkiem sobie dobrze w tym temacie radził.
Zdecydowanie. Ja też oczywiście wszystkich pamiętam, ale na przykład nie chciałabym zrobić tu jakiegoś wielkiego faux pas i pomyśleć o kimś, pewnie, kto wystąpił w czerwcu, a nagle go nie będzie teraz. No ale z osób, które się pojawiały na Ansandzie, tylko na efemerze, no to nie sposób nie wspomnieć o Alionie, która ma już swoją dużą bazę fanów i fanek w Krakowie i w, mam nadzieję, w innych miastach. Jest też spora społeczność ukraińska, która mam nadzieję przyjdzie ją tu zobaczyć. To w Kamiennej 12, czyli dawnym Hyde Parku. A do tego tematu pewnie Hyde Parku forum wrócimy jeszcze w tej rozmowie. Będzie tam, czyli tak, Aliona wystąpi ze swoim zespołem. Poza tym Hey Nali, też wspaniały twórca, który przyjeżdża dla nas specjalnie z Ukrainy. I to jest też kolejne wyzwanie, z którym się mierzymy na co dzień właśnie z artystami, z mężczyznami. Musimy właśnie pomagać też im, ale coraz łatwiej jednak jest aplikować o zgodę na wyjazd z kraju, zwłaszcza dla artystów, że jednak widać, że też państwo wspiera artystów, którzy wspierają Ukrainę, grając muzykę ukraińską poza granicami kraju, poza udziałem bezpośrednio w wojnie. Więc poza Hey Nalim jeszcze w programie, kto jeszcze mi tutaj został? Oczywiście z Warszawy też zaprosiliśmy rezydentki jak Faheroje. Poli Chain to już bardziej Berlin niż Warszawa, no ale też artystka związana i wcześniej z ansandowymi edycjami w Krakowie, ale też w Ukrainie.
Ja tylko wtrącę, że, bo dzisiaj tą informację zauważyłam w internecie, że z Faherojo można również odbyć warsztaty DJ-skie z obsługi CDJ-ów, które będą w języku ukraińskim prowadzone, więc to jest też nie lada gratka, jeżeli ktoś przebywający tutaj w Krakowie lub w Polsce, a będący z Ukrainy chciałby się trochę zająć DJingiem, to super okazja.
Tak, zdecydowanie polecam tutaj odezwać się do nas, zarejestrować się na te warsztaty, bądź też je polecić znajomym, którzy wolą mówić po ukraińsku i chcą się też nauczyć grania. Będziemy prowadzili też różne inne działania, jeśli chodzi o właśnie działania warsztatowe, produkcyjne, także może tutaj z Ofradiem Kraków nawiążemy jakąś bliższą współpracę przy komunikowaniu ich tutaj do zwłaszcza lokalnej publiczności.
Czyli te bubbles się będą przenikać, tak?
No mam nadzieję,
właśnie,
że
Bani będą...
Ja muszę, wiesz, tak. My te bubbles rozpracowujemy tutaj od rana.
Tak.
Już na każdy możliwy sposób je sobie pooglądałyśmy.
To może zapytajmy w takim razie.
Skąd to się wzięło?
Bo my mamy taki psychologiczne rozumienie bubbles, ale może zapytajmy ciebie.
Ale teraz ten geopolityczny kontekst mi tak fajnie się nasunął też.
Tak, to opowiedzcie o waszym rozumieniu tego hasła, bo mnie też bardzo interesuje, właśnie ludzie
jak ono ewoluuje.
Tak.
To Martyna, myślę, że twoja historia ze szkoły.
Dobrze, ze studiów.
Ze studiów, przepraszam, ze szkoły wyższej.
Tak, no to tak jakieś 10 lat temu miałam taką kumpelę, która, tak jak już powiedziałam Anecie, już się nie będę tłumaczyć, była bardzo wsobna taka. Ja natomiast jestem na drugim biegunie, powiedzmy, tej wsobności. Jak już tu ustaliłyśmy, jestem bardzo
wysobna.
Bardzo ekstrawertyczna. No jakby bardzo się lubiłyśmy, natomiast moja ekspresja nie do końca jej odpowiadała, więc kiedy raz chciałam ją tam przytulić, to powiedziała: masz talerz, posłuchaj. Każdy ma swój bąbelek. ja mam taki duży bąbelek, a ty masz taki malutki bąbelek. Żaden bąbelek nie jest zły, ale po prostu jakby trzeba szanować swoje bąbelki nawzajem. Tak sobie pomyślałam, że te bubbles mogą się też tak kojarzyć.
A to jest bardzo taka pacyfistyczna teoria tego, że te bąbelki są różne, ale mogą istnieć wokół siebie, tak jakby. Natomiast ja bym bardziej chyba rozumiała samą ideę bubbles przy ansandzie jako jednak takie przenikanie się tych bąbelków, czy nawet może rozbijanie ich. Więc w którą stronę, Gosia?
Współistnienie. To jest...
Współistnienie, tak. Znaczy na pewno każdy ma swoją banię, także ja się też z tym stwierdzeniem utożsamiam, że też jesteśmy jak takie przenikające się i czasem razem, czasem osobno fruwające bąbelki. Natomiast tutaj to hasło jest takie trochę ironiczne, przekorne i ono nie musi być jak każde wielkie hasło ansandu zupełnie serio i też jakby chcemy podkreślić to, że festiwal to nie jest tylko tutaj poważne rozmowy i namysł nad światem, ale też oderwanie się od tej przygnębiającej rzeczywistości, taki wspólny moment, żeby trochę zapomnieć o tym, co się dzieje, celebrować, więc bąbelki szampana, czy tam musujących innych napojów. Bąbelki w wannie, relaksujące. Ale nie, myślę, że bardziej tutaj ten jubileusz chcieliśmy podkreślać tymi bąblami, więc to jest też ten element. Na pewno też nie unikamy tematu polaryzacji społecznej, tego, że funkcjonujemy jednak każdy w swojej bańce społeczno-towarzyskiej, politycznej i to na pewno też jest efektem tego jest sytuacja, w jakiej się znajdujemy, czy lokalna, czy geopolityczna, więc wydaje mi się, że warto też o tym mówić, czy nawet zdawać sobie sprawę z tego, w jakich bańkach funkcjonujemy i jak te bańki wpływają na innych. A jeśli chodzi o sam festiwal, to właśnie też ostatnio jakoś brałam udział w takim warsztacie, gdzie zdałam sobie w sumie sprawę, że będąc osobą i tak bardzo otwartą, starającą się nie oceniać innych i tak jakby nie unikamy przyklejania innym łatek, jakichś własnych... Mamy jakieś własne przekonania, z których sobie często nie zdajemy sprawy. No i o tym też są te bańki, o tym, że można spotkać drugiego człowieka w kontekście nie... I właśnie festiwal jest dobrym do tego kontekstem, takim nieoczywistym, niecodziennym, więc trochę te granice właśnie i możliwości spotkania, rozmowy się przełamują. No i tego też byśmy chcieli w czasie festiwalu, żeby przez parę dni Kraków, Polska stały się miejscem bardziej otwartym, różnorodnym i tolerancyjnym. I wydaje mi się, że to jest, że przebijanie bani też jest, bąbelków też jest jakąś częścią tego procesu.
Ja myślę, że temat też będzie bardzo dokładnie rozpracowywany podczas paneli dyskusyjnych, które się zawsze wokół ansandu dzieje, więc na to też bardzo serdecznie zapraszamy. My powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie o artwork, oprawę graficzną, identyfikację graficzną tegorocznego festiwalu, który bezpośrednio do Bubbles nawiązuje. Chciałam cię zapytać, kto jest za to odpowiedzialny?
Myślałam, że to było dość jasne, ale w takim razie musimy więcej o tym mówić. Rafał Dominik, artysta, z którym pracujemy już chyba trzeci raz, bo pracował z nami przy Efemerze dwukrotnie i teraz tutaj przy Ansandzie i też przy Ansandzie w Adelaide też tworzył tam taką właśnie ektoplazmę, która wchłania czy pożera tkankę miejską. Tutaj też właśnie Rafał przełożył tą ideę bubbles, nie tylko jako takie estetyczne bańki mydlane, ale też jako właśnie taka metafora energii, którą jest festiwal w mieście, czyli taka właśnie ektoplazma, która wylewa się z różnych zakamarków i pożera przestrzenie miejskie, czy w jakiś sposób je transformuje. To była taka metaforyczna idea jakby tej oprawy graficznej, identyfikacji wizualnej. I myślę, że będzie ona ewoluowała. Ta ektoplazma to właśnie te wszystkie twórcze, fajne rzeczy, dziwne rzeczy, które dzieją się w czasie ansamblu.
To jeszcze pytanie o te zakamarki. Ty powiedziałaś o tym, że Kamienna i Forum, Hotel Forum który jest właściwie nieodłącznym skojarzeniem z Ansandem, chociaż tam się rewolucje przedziwne i przeróżne stały na przestrzeni lat, związane zresztą z przestrzeniami tego miejsca. Więc pytanie, czy hotel będzie obecny w programie tegorocznego festiwalu, a jeśli nie, to jakie inne miejsca w Krakowie, jakie inne zakamarki?
W sumie poniekąd będzie obecny, bo dalej jesteśmy jakby blisko ekipy z Forum Przestrzenie i kibicujemy im w dalszej działalności w hotelu Forum. Natomiast jeśli chodzi o samo miejsce, no to wracamy trochę do Pieczary, czyli do 8-9 dawnego naszego klubu ansamblowego, więc tam robimy imprezę, czy takie kameralne afterparty po koncercie otwarcia, oficjalnym koncercie otwarcia Filharmonii Krakowskiej 12 października. Więc na to wydarzenie bardzo serdecznie zapraszam. No i to jest taka trochę klamra, czy nawiązanie do festiwalu, który odbywał się w Forum przez lata, od 2012 do 2019. Nieprzerwanie byliśmy w tym miejscu i ono stało się dla wielu no, takim symbolem Ansandu, czy głównym venue Ansandu. No niestety, ja nawet wtedy, szczerze mówiąc, nie sądziłam, że tak długo będziemy w stanie tam mogli być obecni. To miejsce zawsze naznaczone było jakby czasem, krótkim czasem, okresem przydatności, więc wydaje mi się, że no, nastąpiło to, co miało nastąpić, czyli zostało zgentryfikowane, czy przejęte przez zupełnie inny biznes, a szkoda, bo wydaje mi się, że jest no, to wielka strata dla mieszkańców Krakowa, dla gości. My pojawiamy się w wielu różnych miejscach związanych z festiwalem przez lata poza tym, więc będzie Manga, chociaż tylko przez jeden wieczór. W tym roku bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy w Hucie, czyli w Teatrze Łaźnia Nowa i też to jest super plastyczna, duża przestrzeń, która może z jednej strony właśnie być częścią tych bardziej kameralnych, początkowych koncertów, a z drugiej strony też gościć większe gwiazdy, jak Scheiger 14 października, więc tam też robimy ten większy koncert. No a jeśli chodzi o tą część klubową, to między 13 a 15 października anektujemy po raz drugi przestrzenie dalej Hyde Parku, a teraz jak to się nazywa, Kamiennej 12, więc tam na dwóch scenach, Main Bubble i Side Bubble, będą się odbywały różne ciekawe rzeczy, więc serdecznie zapraszam. Miejsce będziemy adaptować, więc nie będzie aż tak surowe i zimne jak rok temu, chociaż no niestety nie mamy do dyspozycji starych wykładzin i paneli, jakie były w Forum i też za nimi bardzo tęsknimy. Mam nadzieję, kiedyś jeszcze uda się nam wrócić tam, więc zobaczymy.
Za to trzymamy kciuki, a ja chciałam jeszcze tylko dodać, że również Poczta Główna, Klub Spotkań Poczta Główna, który regularnie u nas na antenie gości, zapowiadając kolejne eventy organizowane przez to miejsce, także będzie miejscem różnych wydarzeń ansandowych, więc i tam zapraszamy. A po wszystkie szczegóły, jak zwykle, wieńcząc naszą rozmowę, ansand.pl, tam wszystkie informacje. Gosia, jak wygląda teraz jeszcze sytuacja z biletami na ten festiwal?
No właśnie, po raz kolejny nasza wspaniała publiczność nas zaskoczyła i wykupiła prawie wszystko, więc za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Cieszymy się, że frekwencja będzie nam nadal dopisywać. Wydaje mi się, że zostały jeszcze jakieś bilety na Scheiger, bo to jest dość spore miejsce. Ja część fanów Caroline Polaczek, bo to ona miała wystąpić wcześniej, stwierdziło, że wykorzystają tę okazję, żeby, nie wiem, nie przyjechać do Krakowa. Także jeszcze tam jest trochę biletów na to wydarzenie, a poza tym chyba już nie ma na nic, więc... Ale zapraszam, bo na pewno też na te klubowe wydarzenia jakby zamknęliśmy sprzedaż, ale jeśli się okaże, że są jeszcze jakieś wolne miejsca, czy karnetowicze nie pojawią się, to zawsze jest jakaś szansa, że te 10-15% capacity mamy dostępnego.
Plus zawsze jest opcja, że ktoś na przykład będzie chciał odsprzedać swoją wejściówkę, bo nie może z różnych powodów jej wykorzystać, więc mimo wszystko można polować na bilety na tegoroczny
ansamblu. Tak, cały czas ktoś coś ogłasza na naszych socialach, więc polecam śledzić i nie ufać kamerom, więc...
Gosia Płysa, Ansand Kraków. w tym roku 2022, edycja 20, odbywająca się pod hasłem Bubbles. Gosiu, bardzo dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i miłą rozmowę.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.